Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Jeśli ktoś nie mógł spać w czasie lektury książki Denar dla Szczurołapa Aleksandra Michalaka, to na pewno już wie, że ten autor stworzył część drugą, czy też ciąg dalszy, a w każdym razie kolejną powieść, Wąż z lasu cedrowego. Aleksander Michalak jest naszym gościem, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam również.
Badacz kultury i religii Bliskiego Wschodu, który w 2013 roku zaczął pisać swoją powieść. Po 3 latach z hakiem ona się ukazała, to był właśnie Denar dla Szczurołapa, a potem myk, myk, rok niecały i mamy książkę następną. Więc od tego zacznijmy. Jaki pan otrzymał, jak to się teraz mówi, feedback? Jaka była reakcja na tę pierwszą powieść? Obie są objęte patronatem medialnym Radia Gdańsk.
Bardzo miło.
I co sprawiło, że tak szybko zabrał się pan za ciąg dalszy?
Jeśli chodzi o Denara, to ten feedback był bardzo zróżnicowany. Tutaj od najprzyjemniejszego, bardzo entuzjastycznego, po taki bardzo zniechęcający, można powiedzieć, że część ludzi uznała, że ten rodzaj narracji, ten jest, no, po prostu im nie odpowiada. Szczęśliwie dla mnie bardzo duża grupa jednak bardzo polubiła ten rodzaj takiego nieśpiesznego wprowadzenia w klimat, w nastrój. Jeśli chodzi o właśnie tą drugą część, no to tutaj nie ukrywam, że wydawnictwo w jakiś sposób bardzo sugerowało, a ja też miałem jakby potrzebę trochę kontynuacji, wciąż mam jeszcze tą potrzebę, nie zdradzając za wiele. No dlatego tak przysiadłem fałdów i starałem się przez ten rok naprawdę każdego dnia pracować przy tej książce.
No i frajda
przy
była
wężu
też,
z lasu,
prawda?
Cedrowego, mam na myśli przy kontynuacji.
Tak. Z lasu cedrowego, jeśli ktoś się zastanawia, jeszcze nie czytał, czy Gabor Horthy występuje w tej książce, owszem, choć nie od niego się zaczyna. No ale żeby
malutki
tak
spoiler.
Troszkę... A co? No chyba to trzeba powiedzieć,
no chyba tak,
że on
no
jednak
jest to kontynuacja,
istnieje,
to już nie będziemy oszukiwać, że Gabora nie ma.
Gabor Horthy, orientalista i awanturnik, którego poznaliśmy właśnie w tej pierwszej powieści, Denar dla Szczurołapa. Chodzi o Szczurołapa z Hameln, o tę legendę, choć nie tylko. Akcja tamtej powieści, podobnie jak tej, toczyła się w środowisku naukowców i była bardzo mocno zakorzeniona w głębokiej wiedzy pana,
tak,
kulturowej.
Tak, no, starałem się, trochę nieskromnie mówić o swojej głębokiej wiedzy, no natomiast z wiedzy swojej z pewnością starałem się korzystać i tak... No była to też dla mnie duża przyjemność, że mogę tych rzeczy, które gdzieś tam, nad którymi gdzieś kiedyś pracowałem naukowo, korzystać właśnie w taki sposób całkowicie literacki, z pewną też dowolnością, bo jednak no, tutaj nie ukrywajmy, pisanie beletrystyczne jest o niebo bardziej jakby wolne w tym znaczeniu niż pisanie takie stricte artykułów czy książek naukowych.
No i wtedy właśnie ta XIII-wieczna legenda, zresztą nie tylko to było motywem takim mitycznym tej powieści, gdzieś tam...
Trochę wierzenia w Molocha, w tego takiego właśnie kananejskiego boga.
Sięgnęła naszych czasów, współczesnych zupełnie naukowców i różnych też zupełnie współczesnych zdarzeń, właściwie prawie, że, a nawet nie prawie, tylko kryminalnych. No i pojawił się pewien mrok, o którym też rozmawialiśmy, który również jest w tej książce Wąż z lasu cedrowego. I tak jak tam mieliśmy flecistę, Szczurołapa z Hameln, tak tutaj mamy, no co, świętego Jerzego chyba, co?
Świętego Jerzego,
postać.
No i przede wszystkim przeciwnika świętego Jerzego, czyli tego węża smoka. No, smok i wąż to jest trochę tutaj ta wymienna postać. No w każdym bądź razie jest to figura mitycznie reprezentująca siły chaosu i siły zła, które w jakiś sposób tutaj święty Jerzy czy archanioł Michael walczy z tymi, nie mówiąc już o wcześniejszych bogach, którzy także walczyli właśnie z tym demonicznym wężem panującym nad siłami chaosu, wodami.
Czyli to jest taka walka z chaosem, pierwotna.
To jest bardzo starożytny mit,
wszystkich
epos,
nawet mitologiach występująca, tak?
Tak, przynajmniej jeśli chodzi o bliskowschodnie, to praktycznie chyba w każdej można się doszukać tego. W różnych konfiguracjach, ale czy jest Tiamat, czy z Mardukiem. Tutaj bibliści dopatrują się w pieśni, w księdze wyjścia, kiedy Jahwe jakby walczy, kiedy otwiera jakby morze, że to też jest rodzaj jakby ujarzmienia tych sił chaosu, gdzie, w których tkwi jakby ten starożytny mit walki właśnie między Bogiem a wężem chaosu czy potworem chaosu.
Mnie jeszcze bardziej uderzyło to, co pan tutaj, właściwie jeden z bohaterów o tym mówi, że kiedy Jezus uciszał wody,
Tak,
jeziora, tak, czy
też,
morza.
Też są bibliści, prawda? Którzy tak, badacze Nowego Testamentu, którzy też tak widzą, właśnie przez ten zwrot na łóż kaganiec, który jest takim zwrotem właśnie typowo z tego Hauskampf, tak to się w jakby literaturze naukowej określa, no ale z tego mitu walki, tłumacząc to w jakiś sposób, na starożytnego, bliskowschodniego właśnie mitu.
I tutaj czyli jakby Jezus, wracając się, można powiedzieć, do wzburzonych wód, tak? Uciszył
tak,
je tak, jakby
pewnym,
uciszał potwora,
tak,
węża,
jakby uciszał
smoka.
Się, jakby panował właśnie nad tymi siłami, które są kojarzone z potworem, ze smokiem.
No dobrze, ale święty Jerzy jako postać. Powiedziałby pan coś o nim?
Bardzo trudno jest coś powiedzieć. Historycznie to jest no, bardzo trudne do ustalenia. Przeczytałem kilka książek, natomiast jeśli chodzi o pewność co do samej postaci, to ona jest naprawdę dosyć mglista, mówiąc delikatnie. Natomiast pod wpływem złotej legendy Jakoba de Foraginę i hagiografii średniowiecznej bardzo ta postać się jakby zostaje propagowana, krzyżowcy ją propagują. Jest patronem wielu państw w Anglii, żeby daleko nie szukać, czy Gruzji, Georgia, także postać jakby robi wielką karierę kilkaset lat po swoim istnieniu, o którym za wiele nie wiemy. Tak naprawdę.
Tutaj na tej monecie, nie monecie, płaskorzeźbie takiej, to jest też on, tak?
Tak,
święty
Natomiast przyznam
koniu,
szczerze,
bo
to jest już dzieło grafika, przyznam szczerze, że nie wiem, jakim konkretnie się inspirował tutaj wyobrażeniem, bo jest ich naprawdę bez liku. Od jakichś właśnie bardzo starych bizantyjskich, po później mnóstwo średniowiecznych i jeszcze późniejszych.
I on tu ewidentnie zabija smoka takiego jakiegoś tam gada, prawda?
No ten drakon, on właśnie może i znaczyć i smoka, i węża, dlatego tak w najstarszych często ten potwór, z którym walczy święty Jerzy, to jest wąż.
No właśnie, wąż. I węże tutaj akurat są bardzo ważne w tej książce i jakaś taka groza, którą one budzą. Zresztą nawet w posłowie pan się tu zastrzega, że co do samych węży to nic pan nie ma.
Znaczy, nie przepadam, wciąż nie przepadam, natomiast nie chciałbym, żeby ktoś mnie postrzegał jako wroga węży. To jest to, ogólnie uważam, że zwierzęta raczej są dla nas niegroźne, o ile rzeczywiście nie zajdzie jakichś 100 różnych czynników, które, więc my jesteśmy groźni bardziej dla nich. Natomiast tak, no wąż wciąż tak atawistycznie przywołuje i wciąż potrafię sobie bardzo dobrze wyobrazić ten rodzaj takiego atawistycznego lęku przed wężem, przed ogromnym wężem, przed wężem morskim, który wydaje mi się, że wieki ludzie odczuwali. Tym bardziej odczuwali ludzie, którzy gdzieś rzeczywiście funkcjonowali w środowisku, gdzie te węże były obecne.
Wąż jest prawie cały układem trawiennym, tak? Tutaj gdzieś to
tak,
się
tak,
pojawia.
To, gdzieś,
to mnie się trochę
to nie jest moja
zupełnie
myśl, to gdzie podałem ją z lekką tą, zwłaszcza, że ociera się o biologię, więc nie czuję się na tym gruncie super pewnie i też podałem ją w takiej formie.
Wie pan, o czym wtedy pomyślałam? O małym księciu Saint-Exupéry'ego i o tym rysunku, który dorośli uznawali za rysunek kapelusza.
Pożera słonia.
Tak, a to był właśnie wąż boa trawiący połkniętego słonia. Także to
no
jest
tam u Exupéry'ego tam co najmniej są dwa odwołania. Też w pewnym momencie Gabor Horty mówi, że uważa, że jestem małym księciem, kiedy ta żmija go atakuje z racji właśnie na to odwołanie do małego księcia.
Tak, tak. No jaką rolę spełniła żmija, że w losach małego księcia, to pamiętamy, dosyć ostateczną bym powiedziała.
No
ale
i Horty nie miał tutaj ochoty wchodzić w tą rolę na pewno.
Ale skoro już pan tego Hortiego wywołał, no to to jest Gabor, czyli Gabriel, tak?
Tak.
Czyli on jest trochę skazany na to chyba, żeby walczyć.
No tak trochę to imię rzeczywiście jest w jakiś sposób tutaj nieprzypadkowe, zwłaszcza, że on cały czas i w Denarze dla Szczurołapa, i nawet bardziej podkreślone w Wężu z Lasu Cedrowego, wciąż ten motyw właśnie tej walki między siłami dobra, zła gdzieś się przewija. Przy tym no Horty bynajmniej aniołem nie jest, natomiast tą waleczność jakąś taką anielską ma jak najbardziej.
Aniołem nie jest, on nawet tutaj mówi o tym, zresztą my to pamiętamy przecież z Denara dla Szczurołapa, że spojrzał w twarz ciemności, przejrzał się w niej, ale nie stanął po jej stronie. Natomiast jest na pewno głęboko dotknięty tą ciemnością i taki bardzo mroczny bohater, ale nie od niego się zaczyna i faktycznie był to lekki spoiler, kiedy zaczęłam opowiadać, że Gabor Horty, bo przecież najpierw jesteśmy w ogóle w Etiopii, a potem w Libanie, gdzie główna akcja tej powieści się rozgrywa i bierzemy udział w bardzo dziwnym projekcie budowy biblijnego zoo. Więc tak naprawdę, jeśli mamy mówić fabularnie, to chyba od tego trzeba by zacząć. Oba kraje pan zna, tak?
Tak?
Bywał. No i ten Liban teraz współczesny i Bejrut, jakie to jest miejsce?
Jeśli chodzi o samo centrum, to całkowicie można by je pomylić z każdym europejskim miastem. Natomiast kiedy się znajdujemy już odrobinę dalej, to wciąż jest ten taki rys bliskowschodni. Taki trochę, no nie chciałbym tutaj wartościować, no ale taki rodzaj bałaganu, rodzaj chaosu, no przynajmniej który się kojarzy bliskowschodnio. Natomiast wciąż powiedziałbym, że jest to najbardziej nowoczesne miasto, najbliższe tym miastom, które nam się kojarzą właśnie z Europy, z nowoczesnością, miastom francuskim, czy zresztą Bejrut bardzo szybko przejął jakby pewne wzorce europejskie już na początku XX wieku. Natomiast to, co się nazywało tym takim orientalnym smakiem, czuje się w Trypolisie, na Medynie i w Tyrze. Tam jest jakby znacznie bardziej tak tradycyjnie. No.
Jeśli ktoś przeczyta, to trochę z tego klimatu chwyci, na pewno zapamięta sobie dobrze, jakie straszne tam są korki.
Tak, tak. To jest koszmar po prostu. Co prawda dzisiaj tutaj jadąc też zostawiłem w pewnym momencie samochód, bo długie ogrody były, więc dojechałem tu tramwajem z racji na korki w Gdańsku, ale daleko nam do korków bejruckich. Nam naprawdę kierowcy nauczyli się poruszać po parę centymetrów cierpliwie. Ulice są wąskie, a liczba samochodów jest olbrzymia, więc po prostu naprawdę tam trzeba mieć cierpliwość, żeby poruszać się w tym.
Wędrujemy razem z bohaterami po tym Bejrucie trochę, ale tak naprawdę to ta grupa naukowców zgromadzonych z całego świata, bo i z Czech, prawda, i z Danii, i ten nasz Węgier w którymś momencie tam trafia, i Włoch, prawda, też się pojawia w różnych celach i w różnych sprawach, ale wszyscy jakoś skupieni wokół tego mrocznego, jak się okazuje, niebezpiecznego, tajemniczego, czy kryjącego jakąś tajemnicę projektu biblijnego Zoo. I teraz proszę się z tego wytłumaczyć. Co to za pomysł? Pewnego bardzo bogatego człowieka, który już miał tyle pieniędzy, że powiedział, okej, teraz spełnię swoje marzenie, stworzę biblijne zoo.
Jest to taki trochę jakby podwójny projekt połączenia całkiem tradycyjnego zoo z tym, że gromadzącego bardzo określone gatunki zwierząt, mianowicie wszystkie gatunki zwierząt, które są do tworzenia, które istniały w świecie biblijnym, plus eksponaty muzealne, artefakty z wykopalisk archeologicznych, sztuka bliskowschodnia, które towarzyszą. Także powiedzmy, jeżeli mamy Lamparta, to mamy też wyobrażenia Lamparta, powiedzmy asyryjskie, czy mamy lwy i mamy te piękne reliefy asyryjskie umierających lwów i tym podobne. Więc jest to takie połączenie żywego z muzeum.
Więc jest klatka z Lampartem na przykład.
Jest klatka z Lampartem.
Pięknym.
Tak,
białych
tutaj
wąsach.
Muszę przyznać, że nawet gdańskie zoo specjalnie odwiedziłem, żeby się przypatrzeć, jak lamparty się poruszają i ten, bo...
Są też mumie krokodyli na przykład, tak. Prawda? Są węże w formalinie.
Głowa byka Apisa też zmumifikowana, która na mnie duże wrażenie właśnie w Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie zrobiła, więc...
Są wilki. Są węże, ale w domu na razie trzymane przez jedną
z badaczy,
uczestniczek tego projektu. Wytatuowaną dziewczynę, która właśnie po prostu żyje z wężami, uwielbia się nimi zajmować. No i jest wążdom, dom architektów, jakieś takie miejsce, jakieś coś. Jeśli ktoś czytał Denar dla Szczurołapa, to wie, że pan jest specjalistą. Nie powiem na miarę Lovecrafta, no ale jednak od tworzenia takiego
mam nadzieję, że kiedyś pani
wrażenia
powie.
Niesamowitości. No,
może nie przy trzeciej, ale może przy trzydziestej.
Tak, wrażenia niesamowitości, niepokoju, czegoś, co straszy, chociaż nie jest na tyle opisane, właśnie nie jest na tyle opisane, żeby się przestać bać. Ja tu sobie nawet pozaznaczałam, bo tu są takie momenty, kiedy pojawia się cień, a nie ma przedmiotu, który by go rzucał. Nadia, jedna z bohaterek, nie umiałaby tego zdefiniować, ale ta niezdefiniowana obecność przypominała robaki obrzydliwe jak nitkowiec z uda świętego Rocha. No już mamy kilka strasznych rzeczy w jednym i się boimy. Ale przede wszystkim to bluźnierczo objawiało się cieniem bez przedmiotu, który by go rzucał. Bo ona widzi jakiś taki jakby cień, jakby głowa, jakby coś, a nie widzi skąd ten cień.
Tak, no ciekawe, że pani tu właśnie Lovecrafta przywołała, który też dla mnie jest jakimś takim dość istotnym pisarzem, także ze względu właśnie tego, że on mimo całego tego języka, który jest u niego bardzo powtarzalny i taki po 30, 40 opowiadaniach staje się już trochę nawet męczący, to właśnie próbuje uchwycić ten rodzaj tego właśnie, co Rudolf Otto nazywa tym takim demonicznym czynnikiem, który miał być pierwotną jakby jakością bóstwa. I tutaj też bardzo by mi zależało, żeby kiedyś dotrzeć do tego. To jest bardzo trudne, bo to jest odległe od takich pewnych sztampowych wyobrażeń, że tutaj, żeby o tym opowiedzieć, to trzeba używać albo języka negacji, albo stworzyć własny język. O, to chyba będzie. I Lovecraftowi się to udało, no ale tutaj powtarzanie po Lovecrafcie, to już nie będzie to samo, więc trzeba by stworzyć własny język, żeby gdzieś do tego misterium tremendum w jakiś sposób się zbliżyć. Ale na pewno warto jest, znaczy mnie na pewno interesuje właśnie ta ścieżka, żeby gdzieś dążyć w tą stronę, żeby ten rodzaj takiego mitycznego strachu, tej bojaźni, takiego drżenia oddać w swoich książkach.
Udaje się to panu w znacznym stopniu i to się przewija tutaj właściwie gdzieś tak podskórnie w tej narracji. Na różne sposoby się ujawnia, bo tutaj ja opisałam, czy tam zacytowałam fragmencik z przygody niewielkiej zresztą jednej z bohaterek, Nadii, też jest sekretarka, asystentka tego projektu. Tak. Ale na przykład, wydawałoby się zupełnie taki bezrefleksyjny bohater części pierwszej właściwie takiego wstępu, czyli Robert. Spotykamy go w Etiopii. On ma bardzo proste i piękne zadanie, tak? Tak. Kupić parę lwów, ale tak. Takich biblijnych.
Takich biblijnych, z racji, że Etiopia też w jakiś sposób przynależała do tego świata biblijnego, jest wymieniana w nim, więc lwy etiopskie można było uznać za lwy, które gdzieś będą nadawać się do biblijnego zoo.
No i on skupiony głównie na sobie i na ewentualnym selfie, jakie mogłoby powstać i w ogóle taki, nie powiem król życia, no ale taki człowiek, który przez weekend świętuje, potem rusza w świat i go zdobywa, ma sen tutaj. Mogę przeczytać?
Tak, proszę
troszkę?
Bardzo, oczywiście.
Śniło mu się, że w doniczce jego fikusa zamieszkały tłuste białe robaki, a ich wszechobecność sprawiła, że cała przestrzeń zdawała się skażona i obrzydliwa. Potem we śnie błąkał się po betonowym labiryncie, z którego ścian sączyło się coś przypominającego osocze. I w którą stronę by nie poszedł, zawsze natrafiał na czarny, żeliwny piec na ceglanej podbudówce. Wyglądał trochę jak tradycyjny piec do chleba, ale Robert był przekonany, że służy do czegoś innego. Mhm. Sen, jak mówię, wydawałoby się przy tej postaci nie wiadomo skąd. No sen jak sen,
tak,
prawda?
Tak, ale sny właśnie nie do końca chyba wybierają postaci i czasami ten rodzaj właśnie, nie wiem, intuicji czy chaosu w głowie, trudno to zdefiniować. Myślę, że zdarza się nawet osobom, które nie podejrzewalibyśmy o to.
Mhm, ale pan tu stworzył całą baśń. Tak naprawdę.
No właśnie,
labirynt fauna.
Tak, trochę próbując tutaj. Tak i łącznie z tym piecem, który ewidentnie jest pewną sugestią.
No można do Baby Jagi gdzieś tam
tak,
nawiązać.
Czy pieca krematoryjnego po prostu.
Tak czy inaczej, chodzi o palenie, tak, prawda? Tak. Czy to będą bracia Grimm, czy to będzie współczesna historia. Te ociekające ściany w labiryncie, to trochę Lovecraft, gdzieś tam ten taki jakiś śluz,
który pomyślałem
się...
o tym, że to ma jakieś Lovecraftowskie.
Na przykład. Takie,
a być może gdzieś...
Ale w ogóle takie same stworzenie. Zresztą wydaje mi się, że on też tak posługiwał się takim, nie powiem chwytem, taką metodą, że tak jak pan pisze, że przestrzeń zdawała się skażona i obrzydliwa, prawda? Przez te robaki, więc on jakby opisuje też
to
skutki
niedobrze.
Wrażenia.
To znaczy, że gdzieś
nasz
język...
Ja bym musiała
język...
wrócić do Lovecrafta, żeby się upewnić, czy nie bajdurze, bo czytałam go wiele lat temu, ale jest coś takiego, że wywołuje się właśnie jakieś takie wrażenie niesamowitości, obrzydliwości, czegoś przerażającego. Tak pan opisuje węże tu czasami, takie tu są sny i takie tu są sytuacje. No dobrze, i teraz ten projekt, jak najbardziej naukowy chyba, chociaż to taki trochę mit, nad którym najwyraźniej zaczyna ciążyć jakaś klątwa. Czyli to jest taka główna oś, tak?
Tak, to jest
narracji.
Jakby od tego, jakby to zaczyna popychać dokładnie narrację w jakąś tam stronę i mam nadzieję, że zaczyna wprowadzać ten właśnie niepokój taki, co się dzieje, czemu się dzieje, coś jest nie tak. Właśnie ta taka negacja, że coś tutaj jest, coś jest, nie, dzieje się nie tak, jak powinno.
Zwierzęta wiedzą,
o,
że
właśnie,
coś jest nie tak.
O właśnie, to jest ten, że też to do pewnego jakby, to się odwołałem do jakiegoś takiego, trochę też chyba ludowego mniemania, że zwierzęta potrafią przeczuć coś, czego ludzie nie przeczuwają. czy zauważyć coś, czego ludzie nie widzą.
No oślica Baala to po prostu widziała, nie?
Tak,
tylko
tak.
On nie widział. I tutaj przepraszam za porównanie, ale mam wrażenie, że Gabor Horcie ma podobną właściwość, umiejętność, cechę, prawda? On wyczuwa, zresztą to tutaj się pojawia gdzieś w tej narracji, że on nawet sam ma świadomość, że on jakimś innym zmysłem różne rzeczy.
No on już jakby
przeczuwa.
Jest po tym denarze, więc już jakby trochę dotknął to, co pani nawet zaleczyła przytoczyć, że przejrzał się i w jakiś sposób to wpłynęło na niego, że on jakby jego intuicja, jego wrażliwość na te rzeczy, o których jest większa od przeciętnej.
No dobrze, teraz już zostawiamy tego Roberta z jego robaczywymi snami, że tak powiem, w Etiopii. Nie będziemy mówili, jak tam się sprawy potoczyły. Główna akcja toczy się w Libanie i w tym biblijnym powstającym zoo zebrał pan tam garstkę bohaterów. Na przykład dwie kobiety, wspomniana już Nadia, a właśnie więcej ich tam jest, ale
trochę
takie
więcej,
chyba główne,
tak.
Prawda?
No,
i Mireille. Więc poproszę o nich troszkę opowiedzieć.
Nadia jest taką trochę dziewczyną sąsiedztwa. Sympatyczną, bardzo taką zaradną, pomocną. No taką w jakiś sposób, nic nikomu nie ujmując, oczywistą. Nie szuka jakichś innych wrażeń niż po prostu zwykła, nie wiem, przyjemności typu kawa czy wieczór ze znajomymi. Jest po prostu dobrą osobą, dobrą, nieskomplikowaną osobą, jeżeli można by tak ją streścić w kilku słowach. Natomiast Mireille jest taką osobą trochę narcystyczną. No, ona robi doktorat z historii sztuki, jest bardzo piękną kobietą, co sobie uświadamia i z przyjemnością się przegląda. Ale mimo wszystko jest też osobą, która jest bardzo inteligentna i potrafi się uczyć, co na początku nie jest zauważalne, ale później gdzieś to się pojawia, że ona przy tym całym swoim narcyzmie, przy pewnym takim dążeniu trochę, no może nie po trupach do celu, ale bardzo, bardzo takim nastawieniu na cel, jest osobą, która potrafi obserwować i posiada pewną wrażliwość.
Którą by pan wybrał? Pewnie jedną i drugą trochę, co?
No właśnie, dlaczego zaraz wybrał? Kawa czy herbata? ale prawdopodobnie Mireille, podejrzewam.
Też tak coś czuję, ale to dobrze. No w każdym razie są one, ale są tam też mężczyźni. Jest na przykład pewien naukowiec, muzealnik chyba trzeba by o nim powiedzieć, bardziej z Czech, prawda?
Tak,
taki
Julian.
Znerwicowany trochę.
Tak, trochę
on
taki...
w tym Bejrucie to sobie zupełnie
tak, on, to nie,
nie
jest jego
rady.
Świat. On się dobrze czuje w bibliotekach, dobrze się czuje podczas wykładów, w tym świecie takim bardzo znajomym, uniwersytecko-muzealnym. Natomiast ten świat taki, kiedy trzeba coś załatwiać, jeździć, wynajmować taksówki, to nie jest jego świat i to mu bardzo doskwiera, natomiast z racji na korzyści, ta praca jest dobrze płatna, jednak decyduje się na pobyt w Bejrucie i też jest dosyć istotną osobą dla narracji.
No jest jeszcze Pablo.
No Pablo to jest taki fajny gość, z którym chyba każdy chciałby iść na piwo, tak mi się wydaje.
Biolog, brzuszek już ma, tak.
Brzuszek już ma, ale jest wesoły, taki trochę, no tutaj trochę ociera się o stereotyp latynosa, ale muszę powiedzieć, że poznałem trochę takich ludzi, więc bywa, że ten stereotyp styka się z rzeczywistością. No jest to osoba, którą naprawdę chyba każdy by polubił, on jest wszystkim życzliwy, nie knuje, nie kombinuje. Robi swoją robotę, kocha zwierzęta i...
Jeszcze bardziej kocha zwierzęta pewna dziewczynka, która też się tu pojawia. Jako taki promyczek trochę.
No tak, to jest córka dozorcy Noura. Promyczek, tak, bo samo słowo oznacza światło. No i ona też jest bardzo istotna w pewnym momencie dla narracji, no ale to już chyba więcej nie mogę
więcej
powiedzieć.
Nie. Ale chodzi do Lamparta i zawsze
chodzi
z nim
do Lamparta, tak. Też bardzo jest lubiana przez wszystkich, a najbardziej właśnie przez tego Juliana, który czuje się dość samotnie w Bejrucie, a ta dziewczynka wysłuchuje jego długich historii, jego takich właśnie, które innych nudzą. Ona słucha go z wypiekami, więc jakaś taka nietypowa przyjaźń się między nimi zawiązuje.
Jeszcze ta dziewczyna, która hodowała węże i
tak,
jeszcze jest szef i twórca wszystkiego. To można sobie przeczytać i wielka to przyjemność. A jak się panu taka, jak wiem, ludzka menażeria w głowie pojawia?
Czasem istnieje jakiś pierwowzór postaci, które nigdy to nie są osoby, które rzeczywiście istnieją. Natomiast czasem właśnie, tak jak wspominałem na przykład o tym, o Pablo, że kojarzę osoby, które się zachowują i kiedy wychodzę od pewnego jakby takiego zalążka, jakiegoś skojarzenia, już później zaczynam trochę dodawać, zastanawiać się, jak ta osoba mogłaby zareagować, jak zachowywałaby się w grupie, jak grupa by reagowała na nią. Więc pierwszy impuls jest naśladowczy, a później już jest kreatywny. Tak mi mniej więcej to wygląda.
Ale trochę się usamodzielniają te postaci, trochę panem rządzą. No, wiem z opisu tak, wielu czasami autorów, tak, którzy czasami się przyznają.
Rzeczywiście w pewnym momencie trochę zaczynają żyć swoim życiem. Na przykład Mireille trochę zaczęła żyć swoim życiem, bo tak na początku za bardzo nie myślałem o niej za dużo. Gdzieś tam ją wstawiłem w narrację, ale później jakoś zacząłem więcej o niej myśleć i jakby nabrała rumieńców, nie wiem, cech ludzkich.
Stworzył pan tu swoisty węzeł gordyjski różnych wątków i spraw, prawda? Bo jest ta główna, o której mówimy, czyli te tajemnicze zdarzenia związane właśnie z tym projektem biblijno-muzealno-zoologicznym, ale w to wszystko wplątują się różne inne rzeczy. Chociażby sprawa naszego Gabriela, czyli Gabora Hortiego, czy przeszłość, która ciągnie się za jego przyjacielem, który też tu zostaje zaangażowany, czyli za Rosim, prawda? Mhm. Różne takie rzeczy tutaj się łączą. Jest to do pewnego stopnia kontynuacja Denara tak, w niektórych tak. wątkach.
Natomiast jest to kontynuacja, ale chciałem, żeby była to taka kontynuacja, która sprawi przyjemność tym, którzy czytali Denara, a jednocześnie nie położy niczego dla tych, którzy nie czytali Denara, że którzy mogą to przeczytać całkowicie jako książkę osobną, niezależną Węża z Lasu Cedrowego. Natomiast oczywiście, jeżeli będą mieli ochotę sobie sięgnąć, a mam nadzieję, że tak będzie, to sięgną do Denara. Natomiast no, chciałem, żeby to też było w jakiś sposób skończone dzieło, trochę niezależnie. No chociaż nawiązania są, więc no nie wiem, to pani, tutaj no, pani będzie łatwiej chyba ocenić niż mi, znaczy, czy na ile się, jest niezależne, to...
Jest niezależne, chociaż oczywiście o wiele ciekawiej by się to czytało po przeczytaniu Denara, tak, mm-hmm. bo tu są jakby konsekwencje, tak, tak. nawiązania i ciągi dalsze, ale oczywiście można po prostu wiedzieć tak samo jak, nie wiem, no Jamesa Bonda też można obejrzeć któryś tam odcinek i czy część, prawda, nie wnikając w to, co
trochę
tam
się,
wcześniej...
Przyznam, że się trochę wahałem, spotkało. Czy napisać właśnie takie przygody trochę na zasadzie, powiedzmy tutaj Langdona, że za każdym razem ratuje w jakiś świat, ale nigdy nie wraca do tego, że już w tamtej książce już raz uratował świat, jakby w ogóle to się nie styka. Ale wydawało mi się, że no jeżeli to ma w jakiś sposób dotykać czegoś realnego, to jednak te książki muszą się wiązać. I nie wiem, no chyba żebym opisywał Gabora 10 lat później, czy 10 lat wcześniej, wtedy nie miałbym z tym problemu, że Denar się nie pojawia. Natomiast opisując go kilka miesięcy później, no nie wyobrażam sobie, żeby zapomnieć o Denarze. Mhm.
To ja teraz mam prośbę, aby pan jako autor przeczytał fragment właśnie o Gaborze. Ja go wybrałam. To jest taki fragment, który troszkę nam przybliża postać. Myślę, że też jest poniekąd adresowany do tych, którzy nie czytali Denara, a Gabora powinni poznać, zanim przystąpią do akcji razem
tak,
z nim.
Żeby nie postrzegali.
Bo on się budzi ze śpiączki. No.
Zapleśniałego. Najpierw chwycił się środka, którego używał w przeszłości. Wyczerpujących treningów. Spędzał po kilka godzin w salce treningowej i siłowni. Przez pierwsze 2 tygodnie tylko odzyskiwał siłę i elastyczność. Ale potem było już o wiele lepiej. A jeszcze później, kiedy zaczynał kopać worek, inni ludzie przestawali na chwilę ćwiczyć, żeby popatrzeć, jak to robi. Jeszcze w dawnych czasach jeden z trenerów powiedział o nim, że mógłby nogami wieszać firanki. Ten wysiłek przynosił pewną ulgę. Kiedy trenował na maszynie albo uderzał w worek, przez chwilę nie myślał o przeszłości, a do przodu wybiegał tylko o tyle, o ile planował kolejne ćwiczenie. Zapach skaju, którym obito maszyny, świeżość dezodorantów, podskakujące kucyki biegających dziewczyn, bezrefleksyjność, to wszystko tworzyło atmosferę, która odrywała go na 2-3 godziny od tego, co szło za nim od miesięcy. Ale kiedy tylko wychodził zgrzany na zewnątrz i czuł chłodne powietrze przedwiośnia, wszystko wracało i czuł tę zakamuflowaną ciemność pozbawioną nadziei i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Lekarz przepisał mu środki nasenne. Któregoś dnia poszedł na cmentarz, gdzie spoczywała jego rodzina. Długo patrzył na pomnik rodziców. Potem zasnął na ławce przy brzydkim, zszarzałym gipsowym aniołku na grobie dziecka pochowanego niedaleko mogiły jego siostry Ethel. Obudził się zmarznięty na kość w wyblakłym świcie, kiedy na nagrobkach osiadła już gęsta rosa. Błądził po różnych alejach, bezmyślnie odczytując na głos nazwiska i daty z pomników. Nocami, kiedy gasił światło, zostawał w czerni nie do przebicia. Była to jego wewnętrzna ciemność, przed którą nie było ucieczki. Brał tabletki nasenne, zwiększał dawkę, ale kiedy budził się w środku nocy, znów był w ogromnej, rozdzierającej pustce, która obejmowała dosłownie wszystko.
No, to już sporo o nim wiemy znów. Ja tylko dodam,
to jest w chwili największego kryzysu, dziękuję.
dodam, że jest to mężczyzna no, przystojny i interesujący, z blizną na twarzy, ciemnowłosy, bardzo sprawny fizycznie, co już tutaj, no, jeżeli można wieszać stopami firanki.
To co prawda jest z jego jeszcze młodości, tej pierwszej młodości, ale tak.
Ale tak, tak, tak. No, a poza tym bystry umysł, przecież naukowiec, badacz, orientalista, który też w jakiś sposób jest zafascynowany aniołami, demonami, tak jak pan trochę.
Do czego pani zmierza?
No nie, no.
Czy alter ego?
No, troszkę pewnie tak.
Tak jak już gdzieś chyba kiedyś wspomniałem, że łatwiej mi jednak opisywać kogoś, o kim trochę wiem, przynajmniej mówię tutaj o warsztacie orientalisty i pod tym względem na pewno. To, poza tym pewne wady jego są moimi wadami, natomiast z zaletami i z całą resztą postaci to bym był ostrożny.
Dobrze. No to jeszcze tylko przypomnijmy, że oczywiście ma swojego niestrudzonego i w gruncie rzeczy sympatycznego przyjaciela, chociaż na pierwszy rzut oka zupełnie nie. Andrea Rossi to jest taki typ.
No aroganta, ale też który ma jakby pewne powody ku temu, żeby być aroganckim, ale jest z nadmiarem arogancki. Mm. Nawet mimo tego, że uchodzi za wybitnego arabistę i świetnego naukowca, to jego arogancja jest po prostu gigantyczna.
I oni wszyscy przez nas wymienieni bohaterowie przystępują do akcji. Różne rzeczy się zdarzają. Wąż z lasu cedrowego. O wężuśmy mówili. Węże występują i przerażają. No a co z tym lasem cedrowym? Ja tytułu nie chcę tłumaczyć. Proszę się nie bać, że ja tutaj coś zaraz spalę na oczach. Natomiast cedry Libanu. W ogóle cedry, świątynia Salomona, no to wszystko się tu chyba mieści, co?
I tak właśnie chciałem mniej więcej, bez tej takiej dosłowności, natomiast dokładnie chciałem przywołać te rzeczy, które pani wspomniała. I świątynię Salomona, i ten Liban jako kojarzony z cedrami, który ma zresztą cedr we fladze. Tak, i Fenicjan przede wszystkim właśnie, którzy gdzieś słynęli z tego drzewa cedrowego i zresztą no właśnie dostarczali Salomonowi, więc no a las, sam las jako las, to z jednej strony też jest określenie świątyni jerozolimskiej, a z drugiej strony no, las od razu przywołuje pewne skojarzenia, czegoś unheimlich, czy też pewne atawistyczne jakieś lęki. Więc wąż w lesie wydaje mi się, że...
Ale skoro już Fenicjanie się pojawili tutaj, to trzeba by coś o nich powiedzieć. Nie o treści książki, ale w ogóle. No jest to taka kultura, właściwie w tej chwili wydaje mi się, że my znamy tylko to słowo tak naprawdę. Tak. I że chyba pływali, prawda? Dużo. I handlowali Fenicjanie.
No, niektórzy naukowcy wręcz twierdzą, że Fenicjanie są trochę stworzeni. Że tak naprawdę to były po prostu Kananejczycy, którzy zamieszkiwali te porty. No tak mówiąc w dużym uproszczeniu, no tak jak pani powiedziała, znakomici kupcy, znakomici żeglarze, którzy to stąd się, od nich się bodajże bierze to powiedzenie, że życie nie jest koniecznością, a żeglowanie jest, którzy panowali nad Morzem Śródziemnym w czasach, kiedy naprawdę to Morze Śródziemne było, naprawdę mogło być demoniczną siłą chaosu dla innych. Kolonizatorzy, miasta takie właśnie jak Tyr, Sydon, przede wszystkim Tyr i Sydon, one odgrywały, Byblos w jakimś mniejszym stopniu, ale Tyr i Sydon odgrywały ogromną rolę nie tylko w handlu Morza Śródziemnego, ale też zakładanie ośrodków, tak jak właśnie ta Kartagina, która uległa dopiero Rzymowi. Kartagińczycy też byli potomkami właśnie Fenicjan. Więc no tak w dużym uogólnieniu.
I oni wycięli lasy, żeby budować statki.
Tak, generalnie lasy Libanu padły pod... Generalnie chyba lasy śródziemnomorskie w dużej mierze, z tego co pamiętam, co pisał Braudel, że w dużej mierze wycięto właśnie pod statki.
No ale skoro statki, to woda, morze, jezioro i znów wracamy do naszej walki z chaosem. Gdzieś to tam w tle cały czas jest. Ale Fenicjanie to jest ta najdawniejsza historia tego rejonu. Pisze pan tu także, że też pojawiają się chrześcijanie. Pojawia się mord na chrześcijanach w tym jakimś tam miejscu. Pojawia się pewna zakonnica z XVIII wieku.
Prawdziwa postać, tak. Imię jest inne, natomiast sama historia jest w pełni inspirowana. Rzeczywiście jest zakonnicą XVIII-wieczną, opisaną przez w takim pamiętniku francuskiego filozofa, podróżnika Volneya. I ta historia rzeczywiście w dużej... No, oczywiście jest tutaj już literacko obrobiona, natomiast ale co
nie
ciekawe...
Nie są to żywoty świętej, tak? Tylko
nie,
coś właśnie
to jest relacja z podróży po Syrii właśnie i Egipcie bodajże. I co ciekawe, szukałem takiej postaci, więc jakby trochę ją stworzyłem sobie w głowie, że szukam jakiejś zakonnicy czy świętej, która była bardzo dwuznaczna i zacząłem jej szukać. Jakby wyszedłem od idei, a rzeczywiście udało mi się historycznie znaleźć taką postać i byłem bardzo szczęśliwy, kiedy natrafiłem na ten XVIII-wieczny pamiętnik i znalazłem właśnie, że była taka kobieta, która dopuszczała się tych rzeczy. Ta historia o tych mniszkach, które dwóch zamordowanych, no, ona się pojawia w źródłach. Teraz trwają spory, czy może... Czy rzeczywiście w pełni ta przeorysza zasłużyła na te oskarżenia, czy może była trochę jakby no niewygodna w pewnym sensie, jak to mistycy bywają niewygodni. No. Tak, więc są spory. Natomiast Wolnej opisał to całkowicie właśnie jako rodzaj zbrodni i z jej strony.
Jest to jedna z tych historii. Mhm. Tutaj to jest taki drobniutki wątek, który się pojawia, a tak sobie pomyślałam, że może pan to w jakiś sposób kiedyś rozwinie, czy to, czy tamto, przepraszam. Już idę, zmierzam do sedna. Przypomniał mi się film mojej młodości, ukochany, Poszukiwacze zaginionej Arki. No co zrobić? No?
Nie, no ja, dla mnie to jest też jeden z takich grali, jeśli chodzi o kinematografię, zdecydowanie. Wciąż wracam do tego.
No i mamy lata 20-30, tak. Prawda? I ta Arka poszukiwana. Tak. I pan tu opisuje taki epizod. On jest prawdziwy? Znaczy to się pojawia gdzieś tam w komentarzu.
Te poszukiwania, które były prowadzone właśnie w czasie tam I wojny światowej, trochę po, to są prawdziwe. Zwłaszcza były te ciekawe, najbardziej ciekawe, kiedy rzeczywiście dotarto gdzieś tam podobno pod ziemiami do kopuły na skalę i spłoszono tam strażnika i poszukiwacze europejscy musieli uciekać. Było ryzyko, że zostaną zlinczowani przez to, że naruszyli gdzieś świętość miejsca. Więc te były zdecydowanie najciekawsze.
Oni oczywiście, w ich świadomości, pod świątynią byłą Salomona,
tak,
prawda?
Tak. Oni oczywiście nie chodziły o kopułę na skalę, natomiast chodziły im wzgórze świątynne, gdzie stała świątynia Salomona, chociaż no, to też jest już, na pewno stała świątynia Heroda.
No właśnie, zburzona, odbudowana i tak dalej. No tak czy inaczej, szukali tam wtedy, czy czegokolwiek?
Tak, ci, o których tutaj wspomniałem, jak najbardziej szukali właśnie Arki Przymierza. Natomiast ten profesor w latach 20. Futurer, jeśli dobrze pamiętam, on już nawet tam prawie ogłaszał, że już tam lada moment znajdzie tą Arkę. Z tym, że on szukał, jeśli się nie mylę, na terenie obecnej Jordanii już. Nie na terenie właśnie Jerozolimy, tylko to, co było w tym czasie jeszcze mandatem Palestyny, tym szeroko, i Transjordanią.
A pan kiedyś mówił, czy pisał, no w każdym razie na pewno pamiętam, że chciałby coś napisać właśnie o latach 20., tak?
Tak, naukowo piszę taki... pani mówi o tej beletrystycznej.
To też.
Tak, beletrystycznie też myślałem, żeby z racji, że piszę naukową książkę taką właśnie o mandacie Palestyny, o religii, w jakichś tam sporach religijnych właśnie na terenie tego mandatu Palestyny, to myślałem też, żeby to właśnie wykorzystać jaką taką książkę już bardziej może obyczajową. Natomiast muszę przyznać, że teraz jestem ciekaw, jak mi pójdzie pisanie książek obyczajowych, czy nie będzie mi trudno jednak po tym. To jest naprawdę fajna zabawa, pisanie właśnie, kiedy człowiek przekracza nie tylko granice właśnie fikcji, ale też może jeszcze nawet się odwoływać do metafizyki, do tego typu historii. Może mi tego brakować. W powieściach obyczajowych.
Pan tutaj łączy bardzo wiele różnych gatunków bądź elementów gatunku, bo to jest i kryminał, i powieść sensacyjna trochę, bo są takie elementy tutaj. Taka właśnie naukowa, można powiedzieć, tak? I trochę metafizyczna, trochę horror właśnie. Tak. Już ten Lovecraft przecież nie bez powodu. I coś jeszcze, co nas tam co chwilę odwołuje, a to do Biblii, a to do Małego Księcia, a to do mitów w ogóle mezopotamskich.
Tak chyba jest zabawniej dla mnie, tak jak sobie myślę, że jednak to właśnie ten konglomerat różnych gatunków literackich sprawia mi największą przyjemność. Bo myślałem o tym, myślałem właśnie, czy mógłbym na przykład konsekwentnie pójść w horror, ale mam wrażenie, że wtedy mi brakowałoby mi tych wątków nawet obyczajowych, bardziej rozbudowanych, czy wątków przygodowych.
No bo nie stroni pan zresztą tak jak zwykle pisarze chociażby kryminałów, czy powieści sensacyjnych właśnie od wątków romansowych, jakichś spotkań, rozstań, tęsknot, miłości nagłych, hotelowych i innych.
No tutaj muszę powiedzieć, że trochę chyba się egoistycznie swoją przyjemnością kieruję bardziej niż czytelnikiem, no ale mam nadzieję, że czytelnicy nie cierpią na tym za bardzo, że właśnie jest to taki rodzaj. Myślę, że kiedy ja to czuję, kiedy się dobrze z tym czuję, to też powinno to wychodzić dobrze, literacko wypadać. Mhm. Tak mam nadzieję, że tak to działa.
Co dalej? Znaczy już troszkę niby wiemy, ale na przykład z Gaborem i z tym minicyklem, który już się stworzył, bo jak mamy dwie książki, nawet wydane przez replikę tak, że to jak postawić na półce, to ładnie wygląda, bo pasuje. Znaczy ten sam zabieg troszkę jest tutaj graficzny
jest
zastosowany,
więc to jakoś konsekwentnie jest,
można by powiedzieć. Tak, że no czekamy, tak jak nie wiem, kolejne Dana Browna czy coś, no bo to też coś w tym stylu, prawda? Takich zagadek danych no, z przeszłości.
Myślę, że jeszcze jedną jestem winien. Winien jak najbardziej czytelnikom. Część tej, tak jak pani powiedziała, serii. Później prawdopodobnie co innego, natomiast no tutaj Gabor jest w takim trochę stanie, który jak w inicjacji można by powiedzieć, bycia jakby oddzielonym, bycia poza, on cały czas jakby przechodzi pewne stadium, więc wydaje mi się, że żeby być konsekwentnym w tym jakby w ujęciu mitycznym i troszkę inicjacyjnym też, ta trzecia część musi jakby postawić trochę kropkę na D.
Czyli on jest w trakcie inicjacji, tak?
On,
jest jeszcze pomiędzy trochę.
W jakiś sposób, tak, jest dokładnie
jeszcze
jest w tej
nie Gabriel,
sferze,
tak
w tej
do
sferze
końca.
Tak, jeszcze nie do końca. Jest tutaj Gabrielem, on jakby przez większość, jak pani zna książkę, przez większość czasu jest, no trochę walczy, trochę jakby próbuje znaleźć to miejsce sobie i też no nie chciałbym za dużo powiedzieć.
Jego ten mrok wsysa też, tak. Zasysa od środka, trochę go paraliżuje, ale też widać, że pięknie się
no
z
walczy,
nim mocuje.
Walczy, tak.
Bo jest to taka postać, która walczy. A Archanioł Gabriel, co by pan o nim powiedział komuś, kto w ogóle nic nie wie? No bo to przecież jest do niego jakoś, tak? Taki wojownik Boży.
Tak, jest to jeden z tych czterech takich najbardziej istotnych aniołów w tradycji i judaistycznej, i chrześcijańskiej. No w chrześcijańskiej przede wszystkim jest to zwiastun narodzin Jezusa Chrystusa, więc już nawet w tym kontekście jest bardzo istotny. Natomiast odgrywa też dużą, wielką rolę w literaturze tej, to co w katolickim kościele nazywa się literaturą apokryficzną, a w protestanckim pseudoepigraficzną, w tych apokryfach Starego Testamentu, Nowego również zresztą, gdzie na przykład w Księdze Henocha, gdzie on razem właśnie z Michaelem, Sarielem i Rafaelem walczą z tymi, karzą w zasadzie tych bad guys, tych złych aniołów, którzy wyłamali się jakby z tego posłuszeństwa Bogu i poszli za Azazelem czy Mastemą, więc jest jednym z tym, on jest do pewnego stopnia, tak można by nawet powiedzieć, trochę rywalem, nie w kontekście jakiś, że oni między sobą rywalizują, natomiast w myśli religijnej jest trochę rywalem do tego głównego kandydata, jakby tego Bożego wojownika. Do pewnego momentu to na pewno Michał jest bardziej istotny, ale wydaje się, są takie sugestie, że Michał w pewnym momencie stał się tak istotny, że trochę już zaczęto go postrzegać jako zagrożenie dla samego Boga w sensie monoteizmu i wtedy trochę zepchnięto część jego prerogatyw na Gabriela, który stał się bardziej ważny w tym momencie. Więc no, powiedziałbym drugi albo pierwszy anioł z tych pozytywnych, którzy nie zeszli na złą drogę.
No a skoro już o nim mowa, a mówiliśmy o wężu, no to chyba i do raju warto by zajrzeć, co?
No tak.
No bo on tam był, ten wąż.
Tak. Z tym, że no, o ile jeszcze w tej Księdze Rodzaju nie jest on wprost jakby skojarzony z diabłem, z szatanem, to później z czasem już konsekwentnie zaczyna być od Apokalipsy świętego Jana, zaczyna się jakby ta narracja, że jednak ten wąż, który skusił, to był diabeł we własnej osobie. Diabeł, wąż starodawny, jakoś tak. Więc tak, no i też ta bardzo negatywna postać węża, w sensie, że poziera, że zielenie śmiertelności pojawia się w tym micie o Gilgameszu, w innej bliskowschodniej jakby koncepcji religijnej, więc ten wąż, no on musiał budzić jakieś takie dosyć, o ile pojawiały się co prawda też kulty węża, w Biblii pojawia się ta kwestia tych Izraelitów pokąsanych, którzy gdzieś później wywyższają, patrzą na tego węża, który jest gdzieś prefiguracją nawet jakąś typologiczną Chrystusa, ale raczej no, ja bym powiedział, że dominuje jednak ten negatywny, ten wąż, który stanowi zagrożenie i później właśnie kojarzony diabolicznie, demonicznie.
Czyli wracamy i do tej walki, prawda, Jerzego ze smokiem, z wężem i tak dalej. I jednocześnie jest to, jeśli szatan, to upadły anioł, strasznie się to wszystko gmatwa.
Tak,
no, nie rozgryzę tego.
Tak, nie, to wie pani co, no, te wyobrażenia, one też nie były jednorodne, one nie były usystematyzowane, my to teraz systematyzujemy, natomiast były tak różne koncepcje, tak jak nawet ta przywołana, że w niektórych dziełach tych apokryficznych pojawia się to, że Ewa odbyła stosunek z wężem i stąd narodził się Kain, więc tutaj obracamy, mówimy o wyobrażeniach ludzi, którzy często w większości poza tymi warstwami literackimi nie znali pisma, więc to się tworzyły historie gdzieś, przypuszczam, przy ogniskach wieczorami, przy lampkach oliwnych, więc trudno oczekiwać, żeby one były poukładane, jak nie wiem, nawet chociażby baśnie braci Grimm, że myślę, że...
Ale ciekawy jest to labirynt i...
Ciekawe, no i pewne motywy powracają i ten właśnie jest takim, który konsekwentnie powraca, ten motyw właśnie Boga walczącego z wężem, to jest coś, co w różnych jakby odsłonach wciąż się pojawia.
Wąż z lasu cedrowego, ale już tak zupełnie na zakończenie, bo o wężu mówiliśmy dużo, są tu też wilki wspomniane, ale bardzo ważny jest lew. I teraz lwy zazwyczaj nam się kojarzą pozytywnie, prawda?
Tak, chyba jednak bym powiedział, że rzeczywiście...
A tutaj
chociaż
pan też
Stasiu Tarkowski dzielnie poskromił. Ale tak, zgadzam się, że raczej wizerunek lwa jest pozytywny, natomiast...
I w chrześcijaństwie też ma takie pozytywne konotacje?
Z racji konotacji właśnie tych chrystologicznych, czy właśnie z Dawidem, że lew pokolenia Judy i też wykorzystywane zresztą tutaj w dynastiach etiopskich, to odwołanie do lwa pokolenia Judy. Ale są też te fragmenty, o których wspominam, że lew jest ewidentnie skojarzony z szatanem. I w Nowym Testamencie, i w tych pseudoepigrafach czy apokryfach jest taki apokryf Józef i Asenat, gdzie Asenat mówi o bogach egipskich, że właśnie ich ojciec lew, szatan to jest właśnie, więc...
Można i tak myśleć.
Tak. No i też pojawiają się czasami jeszcze w Biblii jako rodzaj kary, jako rodzaj dopustu Bożego,
no tak,
że zaczynają po prostu atakować ludzi,
też,
więc...
Prawda?
Tak, no właśnie, jeszcze tutaj dochodzi ten wątek wczesnego chrześcijaństwa, gdzie myślę, że wcześniej chrześcijanie chyba za pozytywnie to ich nie postrzegali. Przynajmniej ci, którzy trafiali na arenę.
Można potem poczytać Luisa sobie, Aslana przypomnieć tak. I w drugą stronę
właśnie.
Się obrócić.
No i tutaj jest właśnie ten chrystologiczny aspekt lwa, taki właśnie królewski, ale też odkupieńczy, jeśli dobrze pamiętam.
Tak Luisa. Jest, tak. No proszę, ile nam się rzeczy pomyślało, ilu autorów przywołało. Bardzo serdecznie dziękuję. To
ja
wszystko
również,
jest w tej
bardzo
książce.
Bardzo miło i dziękuję za pyszną kawę.
Wąż z lasu cedrowego. Aleksander Michalak. I tu jest napisane słusznie. Autor bestsellera Denar dla Szczurołapa. Czyli to jest ciąg dalszy. Książka druga pod patronatem Radia Gdańsk. Na trzecią czekamy z tej serii, bo już pan prawie, że obiecał właściwie.
Tak. Jesteśmy już można być posłowie. Tak. Tak. Nie obiecałem terminu, ale pracuję nad tym ile będę potrzebował czasu.
Mnie, tak. Bardzo, bardzo proszę, spokojnie, bez pośpiechu.
Tak,
ciekawiłyby
tak.
mnie też jakieś przygody dzielnego, przystojnego i szalonego naukowca w latach 20., 30., archeologa. Nie musi się nazywać Indiana Jones.
A właśnie, czy to już się nie będzie ocierać o plagiat, czy Spielberg nie zacznie mnie ścigać.
No tak już... czy inaczej. Jeżeli pana te czasy kuszą, myślę, że to też był piękny okres w ogóle w takim odkrywaniu świata.
Tak, to już był chyba ten ostatni okres, kiedy rzeczywiście ten świat
jeszcze
były białe plamy, jeszcze, nie wiem, być może za 100 lat jeszcze nasze czasy tak zostaną uznane, no ale my ich tak nie postrzegamy. Dla nas jednak ten świat już został bardzo mocno podzielony i odczarowany, można powiedzieć. Natomiast te 20 lata jeszcze jawią się jako ten okres właśnie, tak jak pani powiedziała, trochę Indiana Johnsonowski.
No zobaczymy. Czekamy, liczymy na kolejne książki Aleksandra Michalaka. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o powieści Wąż z lasu cedrowego. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.